Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W przyszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformuje o rekonstrukcji swojego rządu. Szef rządu był pytany o nią w poniedziałek podczas wywiadu w telewizji publicznej. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów dotyczących możliwych zmian. Już wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że po święcie Trzech Króli będziemy mogli poznać wszystkie możliwe zmiany w rządzie. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że obecnie w tej sprawie trwają analizy i uzgodnienia ze ścisłym kierownictwem PiS.
Przypomnijmy, to jest coś absolutnie naturalnego, ponieważ rząd jest emanacją większości parlamentarnej, a większość parlamentarna to dzisiaj klub Prawa i Sprawiedliwości, więc jest absolutnie czymś naturalnym, że z liderem tej formacji, prezesem Jarosławem Kaczyńskim, pan premier omawia sprawy związane z rekonstrukcją rządu. Jeżeli chodzi o decyzję, to jest domena pana premiera i w stosownym czasie prezes Rady Ministrów przedstawi pełną informację na temat głębokości rekonstrukcji, ewentualnych zmian organizacyjnych i personalnych.
O rekonstrukcji premier Mateusz Morawiecki ma również rozmawiać z prezydentem, żeby, jak powiedział w wywiadzie, rzeczywiście ten temat zamknąć i bardzo ostro ruszyć do roboty. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego został powołany w grudniu ubiegłego roku. Nowy premier objął urząd po Beacie Szydło, której przydzielono tekę wicepremiera. Poza tym skład Rady Ministrów nie uległ zmianie, a nowy szef rządu wymienił jedynie najbliższych współpracowników z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej w medialnych spekulacjach pojawiały się nazwiska ministrów, którzy mieli zostać wymienieni. Wskazywani byli m.in. Andrzej Adamczyk, Antoni Macierewicz czy Witold Waszczykowski. W ostatnich dniach roku doszło do kolejnych ataków na biura posłów PiS. W Warszawie nieznani sprawcy zakleili drzwi i konieczne było wywiercenie zamku w biurze posłów Pawła Lisieckiego i europosła profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Ataku dokonano również na biuro poselskie Łukasza Schreibera i Kosmy Złotowskiego w Nakle nad Notecią. Łukasz Schreiber, informując na Twitterze o zdarzeniu, załączył też zdjęcia, na których widać napis: "Macie krew na rękach, Piotr Szczęsny zginął przez was". Według polityków PiS w całej sprawie duże znaczenie mają negatywne emocje, które próbuje generować tak zwana totalna opozycja, mówi europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski.
Od dłuższego czasu opozycja w zasadzie posługuje się nową nienawiści, agresji, szerzy nieprawdziwe informacje i o sytuacji w kraju, zarówno wewnątrz Polski, jak i na zewnątrz. No i niestety niektórzy ludzie zbyt łatwowierni albo o słabych nerwach ulegają tej propagandzie antyrządowej. Potrzeba oczywiście bardzo jasnego potępienia ich przez przywódców opozycji, też myślę, że przez tak zwane autorytety oraz przez dziennikarzy opozycyjnych. To jest jakby, wydaje mi się, zupełnie oczywiste. Napawa smutkiem fakt, że rzeczywiście do tej pory się jeszcze to nie stało.
Przypomnijmy, że już pod koniec ubiegłego roku doszło do kilku ataków na biura posłów PiS, m.in. w Warszawie, Szczecinie i Bydgoszczy. Do najpoważniejszego doszło w grudniu, gdy drzwi biura minister Beaty Kempy w dolnośląskim Sycowie zostały oblane łatwopalną cieczą i podpalone. Na elewacji budynku pozostawiono napisy: nikt nie ucierpiał. Podejrzany o podpalenie Sebastian K. został aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 15 lat więzienia. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przygotowane przez Kancelarię Prezydenta regulacje zakładają m.in. zmianę procedury wyboru członków KRS oraz wprowadzają możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów. Nowelizacja ustawy o KRS wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia, co oznacza, że jeszcze w styczniu rozpocznie się procedura dotycząca wyboru nowej rady przez Sejm. Reforma wymiaru sprawiedliwości to jedno z najważniejszych przedsięwzięć rządu Zjednoczonej Prawicy, mówi poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Jest to projekt, który jest realizowany w związku z tym, że takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. Zmiany dotyczące funkcjonowania KRS-u i Sądu Najwyższego są elementem reformy wymiaru sprawiedliwości, ważnym elementem tej zmiany. One prowadzą do tego, aby była silniejsza legitymacja demokratyczna procesu wybierania i awansowania sędziów. One prowadzą także do tego, że stworzone zostaną mechanizmy takiej bardziej uczciwej, bardziej sprawiedliwej, bardziej sprawiedliwego egzekwowania odpowiedzialności wobec sędziów, wobec przedstawicieli innych zawodów prawniczych.
Szeroko zakrojona reforma wymiaru sprawiedliwości rządu Zjednoczonej Prawicy wprowadziła również zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych. Efektem tych zmian jest m.in. uruchomiony w sądach pierwszej instancji i jednoosobowych składach w całym kraju system losowego przydzielania spraw sędziom. Specjalna aplikacja będzie raz na dobę losowała przydziały dla osób orzekających, co ma służyć ich większej bezstronności. Sprawa odszkodowań za straty materialne i osobowe po II wojnie światowej jest politycznie i prawnie otwarta. Ma to wynikać z najnowszej opinii Biura Analiz Sejmowych. Dokument liczy 71 stron. Powstał na zlecenie szefa parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania odszkodowań wojennych, posła Arkadiusza Mularczyka z PiS. Opisuje sytuację w 21 krajach, które dochodziły lub mogły dochodzić roszczeń po II wojnie światowej w wyniku działań Rzeszy Niemieckiej. Okazuje się, że państwo niemieckie od wielu lat wypłaca i to w dużej wysokości świadczenia ofiarom wojny w wielu krajach. Na ich tle Polska wypada bardzo słabo i to powinno się zmienić, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk.
Pod presją międzynarodową, pod presją prawną, pod presją polityczną Niemcy usiadają do rozmów i tworzą odpowiednie fundacje, których celem jest zadośćuczynienie ofiarom II wojny światowej. Tak więc my dzisiaj także musimy do tematu z całą stanowczością wrócić. W ciągu najbliższych miesięcy musimy obliczyć dokładnie nasze straty wojenne, nasze szkody i taki dokument położyć na stole w rozmowach z Niemcami. Dotychczas niestety państwo polskie i Polacy byli dyskryminowani przez rząd Niemiec w sytuacji, gdy innym krajom płacono reparacje wojenne, gdy obywatelom innych krajów płacono godziwe renty. W Polsce takich reparacji odmawiano, a obywatele polscy także nie mogli nigdzie dochodzić tych świadczeń.
Poseł Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że Niemcy wypłacili wszystkim krajom łącznie 67 miliardów euro, z czego Polacy otrzymali tylko 2%. Wśród krajów, których sytuację przeanalizowało Biuro Analiz Sejmowych, znalazły się m.in. Albania, Czechy, Francja, Węgry czy Wielka Brytania. Powraca temat przyjęcia euro w Polsce. Część tak zwanych liberalnych ekonomistów zaapelowało w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do wejścia Polski do Eurolandu. W ich ocenie są one sprawą niecierpiącą zwłoki. List, pod którym podpisali się m.in. Marek Belka, Henryka Bochniarz, Stanisław Gomułka i Witold Orłowski, ukazał się we wtorek na łamach dziennika Rzeczpospolita. Jego sygnatariusze próbują straszyć, że albo będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Co więcej, w ich ocenie przyjęcie euro może się stać sposobem na wyjście Polski z impasu, w jakim się znalazła na forum europejskim. Europoseł i ekonomista Zbigniew Kuźniuk zwraca uwagę, że wejście do Eurolandu byłoby dla nas niekorzystne pod względem gospodarczym. W jego ocenie chybiony jest także argument dotyczący bezpieczeństwa.
Waluta przed niczym nie broni. Polska jest w Unii Europejskiej, jest w NATO. W związku z tym to są szczególnie ten drugi bezpieczniki, które uniemożliwiają ingerencję Rosji w nasze sprawy. Waluta nie ma tu w tej sprawie nic do powiedzenia. Moim zdaniem Polska powinna się kierować dobrze pojętymi swoimi interesami, a to jest rzeczywiście strategia szybszego rozwoju niż kraje Europy Zachodniej przy jednoczesnym poprawie poziomu życia większości społeczeństwa i to umożliwia właśnie własna waluta.
Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Nie ma jednak określonej daty, kiedy to nastąpi. Wcześniej jednak Warszawa musi spełnić określone warunki. Ekonomiści w liście otwartym zaproponowali powołanie stałej rady, która miałaby wskazać niezbędne zmiany, aby wybrać moment wejścia do tak zwanego mechanizmu ERM2. Niemieckie służby, policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe były w noc sylwestrową obiektem licznych ataków ze strony uczestników zabaw noworocznych pod gołym niebem. Politycy domagają się ukarania winnych. W Berlinie doszło do 8 ataków na strażaków udzielających pomocy uczestnikom sylwestrowych imprez i walczących ze skutkami rzucania petard czy podpalania sztucznych ogni. Napisał o tym dziennik Die Welt. 57 pojazdów strażackich zostało uszkodzonych. Załoga jednego z wozów została zatrzymana w śródmieściu przez grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy grozili im bronią. Podczas zamieszek w Lipsku policjantów obrzucono petardami, butelkami i kamieniami. W Nadrenii Północnej Westfalii rannych zostało 25 funkcjonariuszy. Do ataków na policjantów doszło też w Bremie i Dortmundzie. Niemiecki rząd zaostrzył w ubiegłym roku kary dla osób, które atakują funkcjonariuszy publicznych wykonujących obowiązki służbowe. Sprawcom takich ataków grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.